Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Przy okazji Światowego Dnia Uchodźcy Benedykt XVI zaapelował podczas audiencji ogólnej o azyl, opiekę i ochronę uchodźców. W katechezie przypomniał postać świętego Atanazego. Od działalności papieskiej rozpoczniemy środowy magazyn. Następnie ojciec Lucjan Bogucki opowie o misjach prowadzonych na całym świecie przez franciszkanów konwentualnych. 20 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Towarzyszył biskupowi Aleksandrii jako jego sekretarz na Soborze Nicejskim. Będąc jego następcą, nauczał później, że Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boży, współistotny Ojcu, jest jednym i jedynym Bogiem. Święty Atanazy należy do wielkich ojców Kościoła z początku IV wieku. Bronił wiary przed szerzącym się wówczas arianizmem. Właśnie jemu Benedykt XVI poświęcił katechezę na audiencji ogólnej.
Znane są jego pisma, trzy mowy przeciw arianom i listy do Serapiona. Jako teolog pasjonował się kwestią wcielenia Logosu, Bożego Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Tej kwestii poświęcił swój najbardziej znany traktat o wcieleniu Słowa. Duchowo czuł się mocno związany z monastycyzmem, a szczególnie z jego wyjątkowym przedstawicielem, świętym Antonim Opatem. Znane są medytacje świętego Atanazego na temat psalmów, a zwłaszcza biografia Życie Antoniego, dedykowana temu świętemu eremicie, która jest swoistym bestsellerem starożytnej literatury chrześcijańskiej. Życie świętego Atanazego, podobnie jak świętego Antoniego i wielu innych, jest dla nas przykładem, że kto zmierza ku Bogu, nie oddala się od ludzi, ale staje się im prawdziwie bliskim.
Z uwagi na upalny dzień audiencja odbyła się nie na placu Świętego Piotra, ale w dwóch częściach w pomieszczeniach zamkniętych. Benedykt XVI najpierw pozdrowił 6-tysięczną grupę pielgrzymów w Bazylice Watykańskiej. Następnie przeszedł do wypełnionej po brzegi auli Pawła VI. W słowie do Polaków szczególnie pamiętał o rozpoczynającej wakacje młodzieży.
Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie młodzież, która wkrótce rozpoczyna wakacje. Niech ten czas odpoczynku jeszcze bardziej zbliży was do Boga. Życzę, byście wrócili z wakacji ubogaceni i piękni duchowo. Wam wszystkim tu obecnym, waszym rodzinom, dzieciom i młodzieży serdecznie błogosławię.
Przyjechaliśmy z diecezji kaliskiej w ramach pielgrzymki dziękczynnej za otrzymane święcenia kapłańskie. Wyświęconych nas zostało 12.
Grupa młodzieży, nauczycieli, opiekunów zespołu szkół licealnych Szleżańska. W szkole prowadzona jest taka kwesta na rzecz potrzebujących. Wysyłamy tę kwestę do Afryki, wierni przesłaniu Jana Pawła II, żeby budować żywe pomniki.
Grupa Związku Niewidomych i Niedowidzących z Krakowa. Benedykt XVI, papież, który zastąpił naszego papieża. Chcieliśmy posłuchać, co ma nam do powiedzenia, co ma nam do przekazania. Chcielibyśmy go tak samo dobrze słuchać i uważnie jak naszego papy.
Papież zachęcił rządzących do chronienia uchodźców. O wrażliwość na ich potrzeby zaapelował na audiencji ogólnej również do wszystkich wyznawców Chrystusa. Z inicjatywy ONZ obchodzony jest dziś Światowy Dzień Uchodźcy.
Przyjmowanie uchodźców i udzielanie im gościny stanowi dla wszystkich obowiązkowy przejaw ludzkiej solidarności zmierzającej do tego, aby nie odczuwali wyizolowania z powodu nietolerancji i obojętności. Dla chrześcijan jest to również konkretny sposób okazywania ewangelicznej miłości. Z serca życzę, aby tym naszym siostrom i braciom, tak poważnie doświadczonym cierpieniem, zapewniono azyl i poszanowanie ich podstawowych praw. Rządzących państwami zachęcam, by chronili tych, którzy znajdują się w tak delikatnych sytuacjach ubóstwa.
Tymczasem z najnowszych statystyk wynika, że na całym świecie są już prawie 33 miliony uchodźców. Według raportu Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców, liczba osób zmuszonych do opuszczenia miejsca zamieszkania w ciągu ostatnich 5 lat znacznie wzrosła.
Raport opublikowany w przeddzień Światowego Dnia Uchodźcy wskazuje 3 główne przyczyny tego zjawiska – wojny, ubóstwo i klęski naturalne. Nagły wzrost liczby uchodźców spowodowany był przede wszystkim wojną w Iraku. Od roku 2005 kraj ten opuścić musiało 1,5 miliona osób, chroniąc się głównie w Syrii i w Jordanii. Również ponad 2 miliony Afgańczyków, 700 tysięcy Sudańczyków i 500 000 Somalijczyków musiało opuścić swoje domy. Znaczne rozmiary przybrało również zjawisko tzw. emigracji wewnętrznej, czyli opuszczania domostw bez przekraczania granicy własnego kraju. Zmuszonych było to uczynić już ponad 24 miliony osób, głównie ze Sri Lanki, Libanu, Iraku, Timoru Wschodniego czy Sudanu.
Co najmniej 8 tysięcy uchodźców straciło życie, próbując przedostać się do Europy w ciągu ostatnich 15 lat. Te alarmujące dane podaje ojciec Luis Magrinha, dyrektor jezuickiej służby uchodźcom. Zdaniem zakonnika ludzie szukający schronienia w Europie przed biedą, prześladowaniami czy wojną z powodu licznych barier, a także nieludzkich środków kontroli, zmuszani są często do ryzykowania życiem. Dyrektor jezuickiej służby uchodźcom podkreśla, że istnieje znaczna dysproporcja pomiędzy wymogiem ochrony granic a obowiązkiem pomocy potrzebującym, co wynika z podstawowych praw człowieka. Światowy system opieki nad uchodźcami działałby lepiej, dodaje ojciec Magrinha, gdyby wszystkie państwa, szczególnie te bogate, współpracowały ze sobą bardziej efektywnie.
Gościem naszego programu jest ojciec Lucjan Bogucki, franciszkanin, przewodniczący Konferencji Prowincjałów Europy Wschodniej. Proszę ojca, na czym polega franciszkański charyzmat misyjny?
Z natury swojej zakon nasz jest misyjny. Święty Franciszek jako jeden z pierwszych założycieli w swojej regule zostawił specjalny rozdział o braciach, którzy pragną udać się na misję. Sam przebywał na misjach w północnej Afryce, w Ziemi Świętej. Na misję wysyłał swoich pierwszych braci i od początku bracia nasi pracowali na terenach misyjnych, podobnie i dzisiaj.
I może przejdźmy tak właśnie po poszczególnych kontynentach, żeby zobaczyć, na czym polega ta praca na poszczególnych kontynentach, dlatego że wiemy, że inna charakterystyka jest w Ameryce Łacińskiej, inna w Afryce, inna w byłych krajach postkomunistycznych. A zatem zacznijmy od Ameryki Łacińskiej.
Pierwszą naszą misją w Ameryce Łacińskiej była Brazylia. Było to po beatyfikacji świętego Maksymiliana, jak gdyby taki dar wdzięczności za to wydarzenie. I misja ta była prowadzona całkowicie w stylu świętego Maksymiliana. Bracia, którzy przyjechali jako pierwsi do Brazylii, znaleźli teren, na którym, tak jak Maksymilian, postawili figurkę niepokalanej. Pierwszy klasztor nazwali Niepokalanowem. Zaczęli od wydawania Rycerza Niepokalanej w języku portugalskim. Dzisiaj ta misja przerodziła się w najbardziej żywą prowincję zakonną w Brazylii. Już wydała 2 biskupów, prowadzi oprócz wydawnictwa własną rozgłośnię radiową, prowadzi wyższą szkołę teologiczną. W krótkim czasie po powstaniu naszej misji w Brazylii zrodziła się myśl otwarcia również na kontynencie Ameryki Łacińskiej nowej obecności naszego zakonu w Boliwii. Dzisiaj ta nasza obecność jest już kustodią prowincjalną. Również z tej kustodii pochodzi jeden biskup. Bracia angażują się szczególnie w działalność naukową, prowadzą liczne parafie, starają się pomagać ludziom biednym. Zaangażowani są w działalność charytatywną. Misja ta ma już swoje struktury, ma swoje seminarium. Taką świeżą obecnością polskich franciszkanów jest Ekwador, gdzie również bracia starają się pracować w duchu świętego Maksymiliana, wydając Rycerza Niepokalanej w języku hiszpańskim. Oprócz tych 3 obecności na szczególną uwagę zasługuje nasza obecność w Paragwaju, gdzie bracia włączyli się z całą energią w ruch apostolstwa Bożego Miłosierdzia. W tej chwili budują w stolicy Paragwaju duszpasterski ośrodek Bożego miłosierdzia i nieliczni franciszkanie, obecność nasza jest jeszcze nieliczna, są właśnie znanie z szerzenia kultu Bożego miłosierdzia, jak również szerzenia ruchu Rycerstwa Niepokalanej, gdzie również jest wydawany dla kościoła w Paragwaju w języku hiszpańskim. Coś ciekawe, że wszystkie misje w Ameryce Łacińskiej są właśnie prowadzone w duchu świętego Maksymiliana z takim naciskiem na nowe środki ewangelizacji, szczególnie na mass media, na wydawnictwo.
A proszę ojca, jak wygląda franciszkańska misja w Afryce?
Pierwszą naszą obecnością w Afryce, obecnością polskich franciszkanów jest Kenia i również powstanie Niepokalanowa, powstanie Rycerza Niepokalanej, szerzenie kultu Matki Bożej przez propagowanie Rycerstwa Niepokalanej, ruchu, który założył święty Maksymilian. I również nasi bracia w Kenii prowadzą szeroko rozwiniętą działalność wydawniczą, prowadzą najbardziej wyspecjalizowaną drukarnię, która drukuje książki dla całego kościoła w Kenii. Oprócz Kenii działamy w Tanzanii i dalej w Ugandzie, jest to nowa misja od 6 lat. Najnowszą obecnością naszą w Afryce przy współpracy z jedną z prowincji włoskich jest nasza obecność w Burkina Faso w języku francuskim.
Jak rozpoczęła się ta misja, wasza obecność w krajach postkomunistycznych? Jak właśnie franciszkanie rozpoczęli tam pracę w tych trudnych warunkach, a tak bardzo potrzebnych i gdzie też jest pewna nadzieja rodzącego się kościoła?
Po roku 1989 przed Kościołem Polskim, nie tylko przed naszym zakonem, stanęło konkretne wezwanie pomocy odradzającemu się Kościołowi w krajach postkomunistycznych. Wezwanie o pomoc, o konkretne świadectwo życia chrześcijańskiego, o konkretną posługę kapłańską przychodziło nie tylko z krajów postsowieckich, ale również z sąsiednich krajów takich jak Czechy, Słowacja, Bułgaria, Węgry. W miarę możliwości, a dzięki licznym powołaniom, które mieliśmy i Bogu dzięki ciągle jeszcze mamy, staraliśmy się odpowiedzieć na oczekiwania naszych nielicznych braci, którzy przeżyli okres prześladowań komunistycznych tak na wschodzie, jak i na południu. Od razu po upadku komunizmu nasi bracia wyjechali do jeszcze wtedy istniejącego Związku Radzieckiego, na Litwę, na Białoruś, na Ukrainę, ale również i w głąb, czy już do centralnej Rosji, albo właśnie, jak już wspominałem, do Uzbekistanu. Owocem naszej obecności w krajach postsowieckich jest misja Sui Juris, która dzisiaj jest już administraturą apostolską w Uzbekistanie i kustodia generalna w Rosji. Dalej nasi bracia poszli pomagać naszym współbraciom zakonnym w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Bułgarii. Na Słowacji na przykład pracujemy od roku 1993. Dzisiaj już mamy kustodię prowincjalną, gdzie pracuje prawie 30 braci i to w większości miejscowego pochodzenia. Pracujemy również w Bułgarii, gdzie prowadzimy parafię, na Węgrzech pomagamy naszym braciom w kilku klasztorach, również pomagamy naszym braciom w prowincji czeskiej, gdzie wiemy, jaka jest sytuacja kościoła, gdzie naprawdę środowisko jest bardzo zateizowane. Nasza praca w krajach postkomunistycznych jest przede wszystkim pracą parafialną, dlatego że wiemy, że pierwszym i podstawowym zadaniem miejscowego kościoła w tych krajach jest odbudowa struktur parafialnych. To jest ta podstawowa jednostka w życiu kościoła, bez której nie mogą istnieć inne struktury i dlatego wszędzie pracujemy w duszpasterstwie parafialnym. Oprócz tego, jasne, zajmujemy się i jakimiś innymi szczególnymi duszpasterstwami. W Rosji również jest nasza uwaga bardzo zwrócona na pracę wydawniczą, na pracę naukową również. Mogę powiedzieć, że obecnie polskich franciszkanów na tych terenach pracuje około 80.
Wiemy, że każde zgromadzenie ma swój charyzmat, swoją specyfikę także w pracy misyjnej. Co polski franciszkanin może wnieść w życie poszczególnych kościołów lokalnych?
Przede wszystkim jako franciszkanie musimy pamiętać, co jest cechą charakterystyczną dla naszego powołania. naśladowanie Ewangelii w pokorze, w prostocie, w skromności, w ubóstwie. I to jest to, co możemy i powinniśmy zaproponować i staramy się proponować miejscowym kościołom, do których Bóg nas powołuje, gdzie biskupi nas zapraszają. Nieś tą franciszkańską prostotę, nieś tą otwartość i radość, którą potrzebuje każdy człowiek, potrzebuje Kościół. Dalej, Franciszek był człowiekiem, który zawsze był otwartym na znaki czasów i szczególnie nasza konwentualna franciszkańska rodzina charakteryzuje się tą otwartością na dokładne czytanie znaków czasów. I myślę, że my jako franciszkanie, przychodząc na konkretne miejsce, staramy się przede wszystkim słuchać miejscowych biskupów, co od nas oczekują, gdzie chcą widzieć nasze zaangażowanie. Staramy się poznać miejscowych ludzi, miejscowe zwyczaje, abyśmy owocnie mogli pracować, abyśmy nie przenosili ze sobą jakieś nowe elementy, obce elementy, ale to bogactwo, które poprzez wieki było wypracowane na tych poszczególnych terenach, a które, jeśli chodzi o Kościół, było często zniszczone przez lata komunistyczne, abyśmy to wszystko jakoś odbudowali, abyśmy temu przywrócili taką świeżość, przywrócili te wartości, które są naprawdę szlachetne, które powinny być pielęgnowane. Na czym powinno polegać nasze misyjne zaangażowanie? Przede wszystkim na braterstwie. To jest to, co możemy zaproponować dzisiejszemu światu. Braterstwo, którym charakteryzował się święty Franciszek. Dlatego franciszkanie nie tylko idą do tych krajów, gdzie jest żywa tradycja chrześcijańska, gdzie brakuje kapłanów, ale idziemy również na te miejsca, gdzie Kościół dopiero się rodzi. Charakterystyczna jest na przykład nasza obecność w krajach muzułmańskich, gdzie staramy podejmować się dialog ze światem islamu. Oczywiście również staramy się podejmować dialog z innymi kulturami, z innymi religiami, z tymi wszystkimi, którzy oczywiście są otwarci na dialog z nami. Dalej podkreślamy konieczność wielokulturowości, wielonarodowości w naszym sposobie ewangelizacji. Abyśmy szli jako bracia, nie tylko jednej kultury, nie tylko jednego kraju czy regionu, ale abyśmy starali się łączyć nasze wysiłki, aby nasza obecność w krajach misyjnych nie była tylko polską, czy powiedzmy rumuńską, czy jakąś słowacką obecnością, ale aby była przede wszystkim franciszkańską obecnością, gdzie w braterstwie żyją ludzie różnych języków, różnych kultur, różnych zwyczajów. Dlatego podkreślamy przede wszystkim to, że musi być międzyprowincjalna współpraca przy otwieraniu nowych misji. Bardzo ważną rzeczą jest przygotowanie do misji. Przedtem ono było bardzo proste. Dzisiaj świat niesie ze sobą o wiele więcej problemów i dlatego bracia, którzy wyjeżdżają na misję, powinni być o wiele bardziej przygotowani. Podkreślamy znaczenie formacji w przygotowaniu misyjnym przez prowadzenie kursów specjalistycznych, przez poznawanie terenów misyjnych, przez różne praktyki misyjne. Uświadamiamy sobie, że nie tylko jako zakonnicy jesteśmy powołani do głoszenia Słowa Bożego, ale również jesteśmy do tego zadania wezwani przy współpracy z ludźmi świeckimi. Zapraszamy i uczymy się, jak mamy współpracować w dziele ewangelizacji z osobami świeckimi. W laikacie leży ogromna siła, która jeszcze ciągle nie jest wykorzystana. I dlatego powinniśmy wykorzystać ten zapał misyjny ludzi świeckich, którzy tak samo chcą być świadkami Chrystusa, ale nie czują w sobie pragnienia bycia kapłanem, zakonnikiem.
Ja dziękuję ojcu za rozmowę, a państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ojciec Lucjan Bogucki, przewodniczący Konferencji Prowincjałów Europy Wschodniej.
Dziękuję również.
Rozmową ojca Bogdana Leśniaka kończymy nasz środowy magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.